zaczęliśmy oglądać nowe reality show koreańskie, ale to był błąd.
Tak, bo uświadomimy sobie, jak głupi jesteśmy. Uwielbiam, że oni zawsze tam biorą stereotypowych koreańskich obywateli. Ktoś skończył Harvard, MIT, poleciał w kosmos, zabił symbiota.
Wymyślił lek na raka.
Tak, po czym mówią, tak, bo to są ci bardziej specjalni Koreańczycy, a teraz bierzemy kogoś z publiki. I okazuje się, że to jest osoba z publiki, która ma 4 granty, 2 biznesy prosperujące i 1 000 000 subskrypcji na YouTubie.
To był dosłownie ten program. I to jest w każdym programie koreańskim. To nie ma znaczenia, że akurat oglądamy teraz reality show, które polega na rozwiązywaniu logicznych łamigłówek, więc tak, oczywiście, że szukają mózgów. Ale to także dotyczy jakichś reality show randkowych. Że tam są sami ludzie sukcesu.
Może po prostu rodząc się w Korei nie może być inaczej.
To jest straszne. Potem Mati dobrze skwitował, tak... Przedstawili tych wszystkich ludzi, ta wymyśliła lek na raka, ten jest prawnikiem, ten ma YouTube z 1 000 000 subskrypcji i Mati do mnie.
Weźcie kogoś takiego jak ja, jakiegoś debila. Ale to jest to,
akurat
czego chcę.
Akurat nie o ten tekst mi chodziło, okej. Nie, chodziło mi o tekst, że powiedziałeś, to są wszyscy ci synowie i córki przyjaciół twojej mamy.
Dokładnie, bo zawsze jest to jedno dziecko. Ja też, czy ty miałeś w dzieciństwie to dziecko?
Ja byłam tym dzieckiem.
Oh, fuck you! Ja zawsze miałem tego jednego przyjaciela, który zawsze był tym inteligentniejszym, lepszym w sportach, bardziej dbał o książki.
I co? Co teraz osiągnął? Ma podcast?
Nie, jest w sumie dość znanym i bardzo rozchwytywanym specjalistą od podatków dla firm.
Dobra, ale ty masz podcast.
Ale on zarabia więcej niż ja na tym podcaście.
Mateusz, liczy się idea. My tu pomagamy ludziom sprzątać domy albo jechać do
ale
pracy,
ale czy myślisz,
okay?
Że jest jakiś rodzic, który mówi o mnie jako o synu koleżanki? Nie śmiej się, powiedz zgodnie z prawdą.
Na pewno mówią tak. A ty co w życiu osiągnąłeś? Mati opowiada historię o dupkach w internecie, a ty co? Znowu idziesz do korporacji.
No właśnie, i znowu zarabiasz miliony, płacisz rodzicom za kredyt, kupujesz nam nowe auto, a Mati
co?
Jeździ starym samochodem.
Witamy Państwa serdecznie, kto to się wsłuchał. Bardzo się cieszymy, że wybraliście nasz podcast spośród tylu różnych opcji.
Jest nam bardzo miło. Jeżeli chcecie nas w ogóle wesprzeć i wspomóc, pamiętajcie, że na Spotify'u możecie dać zaobserwuj, wtedy wy będziecie wiedzieli, kiedy są nowe odcinki, a my będziemy mieli więcej miłych wspomnień.
Oprócz tego możecie powiedzieć o naszym podcaście swojej babci, swojej mamie, dokładnie, ludziom w sklepie.
A wtedy ona powie, widzisz, i ci ludzie robią podcast, a ty co robisz?
Widzisz, Mati robi podcast. Dokładnie. A ty co robisz ze swoim życiem?
A propos oglądania. Ostatnio zacząłem oglądać nowy show, który nie jest nowym show. Aha. I okazało się, że żyłem całe życie w kłamstwie. I wy też żyliście co? Pewnie wszyscy teraz napiszą, ja wiedziałam, że tak wiesz,
a to na pewno. A to na pewno.
Ja cię znam, ja cię widzę. To ty już piszesz, ja na pewno o to wiem?
To jest zawsze ta jedna osoba, gdzie opowiadasz, no bo większość ludzi to robi tak. Ja tak nie mam.
Niemniej jednak, zacząłem oglądać Pokémony w oryginale.
Pokémon!
No właśnie nie!
Nie?
Właśnie chodzi o to, że nie. I zacząłem zgłębiać, ale dobra, od początku. Po pierwsze, nie ma Pokémon, ty przyjaciół znasz. To jakoś
to
tak to szło, nieważne.
Przyjaciel mój, ramię w ramię.
Wielki zbój.
Coś takiego.
Tak, ale chodzi o to, że w Japonii nie było tego intro.
Nie?
W Japonii jest zupełnie inne intro.
Nie gadaj.
Które nie jest takim bangierem.
Nie.
Od tego zacznijmy. Później, 3 startowe Pokémony, jak się nazywają?
No to tak, Pikachu na pewno.
3 startowe Pokémony.
Pikachu!
Czy ty myślisz, że Pikachu jest startowym Pokémonem?
Dobra, mój ulubiony jest startowym.
Bulbazaur. Tak.
Squirtle.
Tak.
I pewnie...
Charmander.
Charmander, tak.
One się tak nie nazywają po japońsku. Ci z... A, dokładnie, stwierdzili, wymyślimy inne nazwy, żeby tym ludziom, którzy po nas będą wymyślali nazwy, już nie było tak łatwo.
Pamiętasz, jak się nazywały?
Mamy tak. Bulbazaur nazywa się... Fushigidane.
Fushigidane?
Tak.
Pięknie.
Później mamy Charmandera, Hitokage.
Pięknie.
Następnie mamy Squirtle, Zenigame.
Zenigame.
Tak.
I ja się teraz zastanawiam, dlaczego my w Polsce musieliśmy iść z anglojęzyczną wersją.
Bo wyobraź sobie, że mówisz teraz dziecku, na tej karcie jest Zenigame, ale a Squirtle? Albo Charmander w tym wypadku, to brzmi tak?
To wytłumacz mi lepszą rzecz.
No.
W Polsce mieliśmy angielskie Pokémony, które były japońskie,
Tak.
I mieliśmy w niemieckiej telewizji Dragon Ball z polskim dubbingiem, który był francuski.
Bo oni wykupowali licencję od Francji.
A japoński. To było niesamowite.
To było niesamowite, ale kupowali licencję od kogoś, kto się chyba później okazało, że ją nielegalnie sprzedawał, dlatego musieli przestać. Ale ja zacząłem też kopać. Okazuje się, że wiele tych bangierów, utworów, które znamy z anime, w języku angielskim, one w japońskim nie są tymi samymi utworami. W japońskim sobie stworzyli jakiś utwór, który pasuje do nich, po czym przyszli do kogoś w Ameryce i powiedzieli: ej, mordo, musisz stworzyć piosenkę do takiej animacji o jakichś tam zwierzakach, które są potworami, wiesz, zrób coś. I wtedy Pokémon!
Najlepszym być naprawdę chcę, jak dotąd nigdy nikt, tydym.
I słyszysz, to wchodzi jak taki
no
bangier.
No Jezu!
Twoje ciało mówi tydym. A w Japonii jest na Pokémonsta, na Pokémonsta.
Nie, to nie jest to samo.
Prawda? I nie czujesz tej energii, jak wchodzi wielki Charizard, wielki Blastoise. Nie.
Intro z Pokémonów nasze sprawia, że ja mam ciary.
Dokładnie.
Jak słyszę Pokémon to przyjaciel mój. Po prostu nagle sprawiasz, nie, ja chcę mieć Pokémonsta.
Tak, po czym wchodzi główny bohater, który się nazywa jak?
Ash.
Nie, nazywa się Satoshi.
Satoshi!
I mówi, masz pierwszy tekst, Satoshi wstawa, jest takie, who the fuck is Satoshi, dawajcie mi tu Asha.
Czuję się oszukana.
Też się czuję
całe
oszukana.
Całe życie w błędzie.
Ale oglądam.
To dobrze, oprócz tego jeszcze oglądasz, nie wiem czy o tym mówiłam w podcaście, na pewno na naszych filmach, Parę Absurdu kanał na YouTubie, że oglądasz My Happy Marriage.
Skończyłem już, skończyło tak? mi się, szukam nowego. Jak macie jakieś romantyczne, to zapraszam.
Uwielbiam. Leżę w łóżku, Mati obok mnie ogląda anime, zawsze Mati ogląda anime przed snem. To jest fakt, którym o nim nie wiecie.
Bo mi się przy tym dobrze zasypia. Ale znalazłem nowe śmieszne anime, które byłoby idealną historią do naszego podcastu. Bo anime polega na tym, że masz pierwszą scenę.
To poczekaj. No. Zaprezentuj je tak, jakby to była historia z podcastu.
Czy jestem dupkiem, bo powiedziałem mojej dziewczynie, że chcę dzielić swoje ciało jeszcze z inną dziewczyną.
Co? Ale czekaj, dzielić swoje ciało, że
inaczej.
Fizycznie, tak seksualnie?
Fizycznie,
czy...
seksualnie, związkowo, emocjonalnie.
Nie tak, że jej dusza wchodzi w twoje ciało i...
Nie.
Czyli po prostu zdradza dziewczynę.
Nie, bo chcę być z tym jakby szczery, więc poszedł do swojej dziewczyny i powiedział: ej, maleńka, możemy wszyscy razem?
Wow, niesamowity przed anime.
Ale czekaj, nie, bo to, co jest dla mnie niesamowite, to jest tak, zaczynasz od takiej sceny, jak jest dziewczyna, okazuje się, że jest inteligentna, jest świetna w szkole, wygląda świetnie, to jest główna postać, widzisz, że wszystkie postacie w anime mają czarne włosy, ona ma różowe, wiesz, że to jest główna postać. Po czym jest jej chłopak, który na nią patrzy zakochaną, mówi: ojej, nie mogę się powstrzymać, żeby jej nie wziąć swoje ramiona. Kończy się lekcja, ona bierze swoje ramiona, mówi: kocham cię, ona się odrywa, ej mordo, przestań, jesteśmy w szkole. Po czym on sobie idzie na dach szkoły, przychodzi dziewczyna, pierwszoklasistka, która się w nim zakochała i mówi: zakochałam się w tobie. A on mówi: no, ale mam dziewczynę, ale jesteś w sumie ładna, to nie wiem, co z tym zrobić. Ona mówi: ojej, jest mi teraz przykro. Mówi: nie, w sumie ciebie teraz też kocham, więc bądźmy razem. Chodź, biorę cię do mojej dziewczyny, powiem jej, że musimy być razem, bo nie mogę ci złamać serduszka.
To było najbardziej...
I to się tylko dzieje w pierwszych 10 minutach anime.
Jestem tak rozczarowana.
No.
Ja tutaj czekałam, czy jestem dupkiem, bo Ziemię zaatakowali kosmici, a ja mam specjalne moce. Nie, koleś po prostu chce zdradzać dziewczynę, ale właśnie jej o tym powie.
Nie chce zdradzać.
Nie, Mateusz,
i on później wpada na genialny
pomysł. To nudne anime.
On wpada na genialny pomysł, że będą mieszkali razem. I w sumie ta jego dziewczyna stwierdza, że to jest głupi pomysł, ale ona go za bardzo kocha, więc ona go nie chce.
Przejdźmy do historii.
Czy jestem dupką, bo chcę rzucić mojego chłopaka, bo mi się do tej pory nie oświadczył?
To zależy, jakie masz w życiu priorytety. Jeżeli twoim priorytetem jest założenie rodziny i mówiłaś o tym swojemu chłopakowi od dawna i on jakby nie bierze tego pod uwagę, to nie jesteś dupką. Jeżeli to dlatego, że wszystkie TikToki na niebie i ziemi mówiły ci: jeżeli chłopak nie oświadczy się po 2 miesiącach, to znaczy, że cię nie kocha, to jesteś dupką.
Czy TikToki, które pokazują bubasket, a na końcu mówią, że jak twój chłopak ci zrobił bubasket, to go rzuć, to też wchodzą w tą kategorię?
Gdzie jest mój bubasket?
W bubie. To jest tylko konsumpcjonistyczne święto halloweenowe, żeby wydać więcej pieniędzy już nie tylko na dekoracje, cukierki, nie, jeszcze bubasket co zrobić trzeba.
Czy tylko mi się pojawia bubasket na TikToku? Dla tych, co nie wiedzą, to
TikTok,
chłopacy, chłopakowie...
Aha. Chłopycy?
Chłopycy powinni zrobić swojej dziewczynie z okazji Halloween Boo Basket, czyli dosłownie kosz wypełniony halloweenowymi słodyczami, kocykami, maskami do twarzy, świeczkami o zapachu pumpkin spice. I wiesz, co teraz jeszcze wprowadzili?
Dawaj.
Jingle Basket. Szykuj się.
Przechodzimy do mojej historii. Wraz z Maćkiem spotykamy się od ponad 8 lat. Zaczęliśmy randkować mając 18 lat. Rozumiem, że z zaręczynami trzeba poczekać, szczególnie w tak młodym wieku jak 18 lat. Maciek czasem mówi, że już jesteśmy na ostatniej prostej, ale mam wrażenie, że meta się oddala. Początkowo mówiliśmy, że poczekamy, aż będziemy stabilni finansowo. Później Maciek wymyślił, że chce iść na prawo. Rozmawialiśmy, że zaręczymy się, jak skończy szkołę, ale później pojawiło się na horyzoncie egzamin aplikancki i znów wszystko odwlekł. Teraz się przeprowadziliśmy i czekamy na wycenę właścicieli starego mieszkania, ile potrącą nam skauci ze Szkody. Mój deadline był wymierzony na moment, jak Maciej skoczy szkołę prawniczą. Mamy wystarczająco pieniędzy na koncie. Rozumiem, że Maciek chce być pewien, że ma odpowiednie oszczędności, ale już się skończył wrzesień, a moja cierpliwość się też kończy. Za każdym razem, jak poruszam ten temat, to data jego oświadczeń się oddala. Maciek mówi, że za 2 miesiące wszystko się zmieni, ale moja cierpliwość skończyła się 4 miesiące temu. Ten stan doprowadza mnie do szału i chyba jego postawa zniszczyła wizję narzeczeństwa. Chciałam, żeby to był spontaniczny akt miłości, ale teraz mam wrażenie, że to się chyba nigdy nie wydarzy. Nie wydaje mi się, żeby Maciek bał się małżeństwa, bo wspomniał, że jak chce, to możemy nawet i teraz iść do urzędu cywilnego i wziąć ślub. Ale mam wrażenie, że nie obchodzą go najważniejsze romantyczne rzeczy i chyba czasami się do nich dla mnie zmusza. Minęły już 4 miesiące od mojego krytycznego momentu i zaczynam myśleć, że może trochę popsułam naszą relację ciągłym naciskaniem na ten temat. Teraz myślę, że oświadczyny już mnie nie uszczęśliwią. Czy to znaczy, że to koniec naszego związku? Powinnam z nim zerwać?
Teraz oświadczyny mnie już nie uszczęśliwią.
Ja już nie chcę! Teraz to sobie weź w dupę.
Język krwi. Teraz musisz przeciąć rękę, dać moją rękę i musimy podpisać pakt z diabłem.
Ale jak tego nie zrobisz w ciągu tygodnia, to musisz odciąć rękę i... Tak.
Czy to jest koniec historii?
Mam jeszcze 2 edity. Czy chcesz je przeczytać teraz?
Nie, może najpierw porozmawiajmy na ten temat. Z jednej strony...
Tak.
Absolutnie ją rozumiem. Ponieważ jeżeli mówisz wprost i zależy ci na tym temacie, bo niektórym nie zależy, tak jak nam, ale dla niektórych to jest całe życie, na zasadzie zawsze marzyłam o ślubie, chcę założyć rodzinę, spoko, każdy ma inne priorytety. Jeżeli ona mu wprost mówi, stary, wystarczająco czekałam, róbmy to, kiedy, i nie tak, że on mówi, nie, wiesz co, jeszcze nie jestem zdecydowany, tylko on mówi, okej, spoko, za miesiąc, potem za 2 miesiące, potem wiesz co, bo egzamin, a wiesz co, bo remont, coś mi tu śmierdzi.
A co jeżeli on sobie w głowie założył, że nie oświadczy się, dopóki ona nie przestanie męczyć, że on...
To by były takie wtedy oświadczyny na złość.
Nie, to byłoby... Bo to jest tak, ona oczekuje od niego romantycznego gestu, więc on mówi... Ja chcę, żeby to było romantyczne, ale jak już myślisz, już wyciągasz ten pierścionek, ona wtedy, kiedy oświadczyny, to jest taki fuck.
Chowasz z powrotem do kieszeni.
Poczekasz znowu miesiąc. I ja myślę, że on tak sobie w głowie założył, za każdym razem jak prosi o oświadczyny, ja to opóźniam o miesiąc. I dlatego to już trwa 8 lat.
Plus czyli ona 8 lat mu męczy. Tak,
plus zauważ, że ona powiedziała, w wieku 18 lat stwierdziliśmy, że to za wcześnie. Mhm. Czy ona, zacząwszy z nim już związek, od razu powiedziała, morda, wiem, że to nasza druga randka, jeszcze się nie znamy, nie znamy naszych rodziców, ale kiedy mi się oświadczysz?
Może byli bardzo zakochani, już wiedzieli, że to ta jedyna osoba.
A może ona go chciała usidlić?
Usidlić. Rozumiem też jego perspektywę, tak jak mówisz, i ogólnie, że... Każda dziewczyna, tak mi się wydaje, to jest chyba normalne, marzy o tym, żeby te oświadczyny były aktem miłości, żeby to było zrobione dlatego, że mężczyzna bardzo chce, a nie dlatego, że wymęczyłaś ty, cała rodzina, ludzie z internetu, czy
tak
cokolwiek.
Też
tak też bywa. Więc to musi płynąć z serca, a nie z potrzeby.
Z serca, a nie z dupy, że tak powiem.
Więc rozumiem, że mogło mu się też odechcieć. Niemniej jednak medal ma 2 strony.
To ja ci teraz trochę rozjaśnię sytuację.
O, boję się.
Edit numer 1. Muszę dodać, że ja Maćkowi nigdy nie podałam deadline'u. To był termin dla mnie, żeby odejść, wyznaczony tylko w mojej głowie.
A, okej. Ale to też jest jakby...
Co to jest? To jest takie, Maćku, nie spotkałeś się z deadline'em, nie wykonałeś zadania w czasie. Jaki był deadline? No ja sobie wymyśliłam, że 4 miesiące temu się skończył.
Nie, no dobra, ale ma ona prawo sobie założyć w głowie, okej, czekam, Nie mogę czekać w nieskończoność. Zegar biologiczny tyka. Jeżeli nie zrobi tego do, nie wiem, tam któregoś roku życia, mam to gdzieś, odchodzę.
Dobra,
to też nie jest nic złego.
Ale nie możesz mieć do niego pretensji, że nie wykonał tego w twoim określonym czasie, skoro nie wiedział, kiedy jest twój określony czas.
No tak,
czas.
A z drugiej strony wiedział, że na przykład czas jest do 30 października, a on tak, kurde, 23:58. Dobra, szybko,
szybko
jakiś pierścionek.
Edit numer 2. Rozmawialiśmy wielokrotnie o linii czasowej naszego związku. Nie było to nic zobowiązującego, ale myślałam, że on się będzie tego trzymać.
Mm-hmm.
Ja bym powiedział tak, to są pewne problemy z komunikacją.
No.
Bo nasza bohaterka stawia... Po pierwsze, ona ma jakieś dziwne wyobrażenie narzeczeństwa. Bo mam wrażenie, że to jest taki trochę target, który ona musi spełnić, że to jest taki cel, do którego dąży. Nie wie po co za bardzo, ale do niego dąży. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Po tym, jak powiedziała, że odkąd miałem 18 lat, to już wtedy ustalili, że jest za wcześnie, ale jakby nasz bohater Maciek ma jakieś swoje cele, ma chęć skończenia studiów prawniczych, aplikancki egzamin, coś tam, zabezpieczenie finansowe, a nasza bohaterka, mam wrażenie, że tak trochę te rzeczy jej nie obchodzą, ważne, żeby się oświadczył.
Ale to też nie jest w tym nic złego, jeżeli ona bardzo chce, to jest coś, o czym zawsze marzyła, coś, co jest dla niej ważne. Okej, widocznie ich cele się nie pokrywają. Widzisz, tutaj jest ten problem właśnie z tymi tematami, ponieważ z jednej strony ona, chyba się w tym zgodzimy, komunikacja jest zawsze kluczem.
Tak.
Więc fajnie, gdyby mu zakomunikowała, jakie ma oczekiwania.
Mhm.
Z drugiej strony, jeżeli zakomunikuje mu, jakie ma oczekiwania, to znowu będzie, że męczy o tym temacie. Więc
ale i
jakby,
tak o nim męczy,
jest wyjście z sytuacji.
Jak już męczy, to niech powie chociaż do kiedy będzie męczyła. Jakby chce wiedzieć, kiedy będzie miał spokój.
Jak już męczysz, to konkretnie.
Dokładnie. Powiedz mi, po co męczysz i do kiedy będziesz męczyć. Swoją drogą, a propos prawników. Dostaliśmy po ostatnim podcaście kilka wyjaśnień na temat pojęcia zwanego owoc zatrutego drzewa.
Tak było.
I prawnicy, mam do was ogromny szacunek, że wy się rozeznajecie w tym prawie.
Tak.
Bo uwielbiam, że zapisy prawne są zapisane jak najbardziej zagmatwanie. To jest tak, jak ktoś siadł i powiedział, chłopaki, mam wam zapisać zapisy prawne? Oni powiedzieli tak. Ile mam użyć mądrych słów? Tak. To jest tak zapisane, żebyś na koniec zdania nie wiedziała, to w sumie to jest obowiązuje, czy nie obowiązuje? Więc ja nie wiem w sumie, czy to obowiązuje.
To jest tak, jakby miało być zapisane w prawie, nie można jeść jabłek. I oni zrobili z tego, to nie jest tak, że można jeść jabłka,
jednak,
ale
jeżeli...
w określonych sytuacjach z kodeksu tego i tego i tego, artykułu takiego i takiego, jabłka bywają zabronione do konsumpcji o określonych godzinach.
Chyba,
no,
że mają kształt gruszki i o godzinie 23:59 możecie je ugryźć raz. Jak zrobicie to dwa razy, to stają się jabłkiem. Jak ugryziecie od góry, stają się brzoskwinią.
I jeszcze nie na końcu, żebyś tak nie wiedział, czy w końcu tak, czy nie.
Więc
wielki szacunek.
Prawnicy, szacunek, że potrafi idzie napisać też prostego maila, ej guys, to tak jest, ale nie do końca tak jest. A wtedy tak, smart? Może tak, może nie.
Ale kto jest dupkiem w naszej historii?
Ja się obawiam, że to będzie chyba jedna z niewielu historii, gdzie się nie zgodzimy.
Mm.
Bo ja uważam, że dupkami są oboje.
Ja też tak uważam.
O, goddammit, miała się nie zgodzić.
A, chcieliśmy się pokłócić.
Taka różnica, coś się miało dziać. Ja uważam, że nasza bohaterka jest dupką, ale to też dlatego, że uważam, że ma trochę dziwną wizję narzeczeństwa i ona chce narzeczeństwo dla samego narzeczeństwa, bo ostatni akapit, gdzie ona pisze, że teraz to już nie chce narzeczeństwa, bo to już nie będzie to samo, sugeruje, że to nie miało być akt miłości, tylko to miał być trochę zmiana statusu.
A z kolei nasz bohater jest dupkiem,
no,
ponieważ strasznie ją zwodzi i nie jest też z nią szczery, nie mówi wprost, jeżeli nie ma zamiaru się oświadczyć, niech powie, to nie jest dla mnie ważne, widocznie mamy inne cele i musimy się zastanowić, czy idziemy razem dalej w tym samym kierunku, czy już nie.
Dokładnie.
A on tak, dobra za miesiąc, dobra za dwa miesiące, a jak będę miał pieniądze, więc komunikacja, moi drodzy.
Czy idziecie dalej z nami do historii od Klaudii?
Czy jestem dupkiem, bo dzwonię do żony każdego ranka.
Myślałem, że każdego kolegi.
Dzwonię do każdego kolegi mojej żony? To myślałeś, że
nie,
będzie?
Nie, dzwonię do żony każdego z moich kolegów.
A, dobra, okej, okay, dobra, już rozumiem. Nie.
Ale jak jeszcze śpią w jednym łóżku i on tak odwrócony do niej plecami. Tu. Halo.
Halo.
7 minut. Jeżeli tak, to nie.
Chyba, że to jest kara za to, bo ostatnio się dowiedziałam również z TikToka,
no,
że nie tylko ja jestem tą osobą, która nastawia budzik, żeby gdzieś tam wiedzieć, która jest godzina, a potem idę dalej spać, a ty już spać nie możesz i mnie za to nienawidzisz.
Tak, ustaw se budzik taki, żeby nie budził sąsiadów przy okazji.
To prawda.
To jest taki budzik, że on drze japę, ja się budzę, a ty wyłączasz, pup, idziesz dalej spać, a wtedy co robisz ze swoim życiem? Gdzie zmierzamy? Dokąd zmierzamy? Dokąd ten świat zmierza? Czy jeżeli tak szybko wirujemy, jeżeli świat się zatrzyma, to wylecę z tego łóżka w prawo czy w lewo? Gdzie skończę?
Tak, więc może on po prostu dzwoni w odwecie. Za to, że go obudziła, to teraz on obudzi ją.
Ale to by sugerowało, że musiał przed nią stać. Czyli on... Ta zemsta zaszła tak daleko, że musi wstać wcześniej, żeby ją obudzić, bo ona mu nie dawała spać, ale on też nie może spać. Więc to jest
smutne. Zemsta jest ważniejsza niż cokolwiek.
To prawda. To akurat prawda.
Mój syn ma prawie 2 latka. Moja żona nie pracuje, zajmuje się domem. Oprócz tego cierpi na zespół chronicznego zmęczenia. Ja pracuję 6 dni w tygodniu po 12 godzin dziennie. Chcę czuć więź z synem, więc często sprawdzam, co u niego na elektronicznej niani z kamerą, którą obserwuję w aplikacji. Zazwyczaj jest na nogach o 8 rano. Kładziemy go późno spać, żebym mógł jeszcze spędzić z nim trochę czasu po pracy, ale zawsze o tej samej porze, żeby przesypiał noc bez problemu. Po przyjściu do pracy zawsze sprawdzam, co u niego w aplikacji. Jest to około 9 rano, czasami bliżej 10, ale zawsze jak go widzę, to zdaję sobie sprawę, że jest już przebudzony i leży w ciemnościach z otwartymi oczami, oczekując, co dalej.
To jest to, czego się zawsze boję. Mamy też kamerę w domu.
Tak.
I to jest to zawsze, czego się boję, że włączysz kamerę tak z ciekawości, ciekawisz, co się dzieje. I zobaczysz postać z otwartymi oczami nieruchomo, patrzącą w ciebie. I tu włączasz tą nianię, a tamto dziecko patrzy ci w duszę tak... Widzę cię.
I to jeszcze w noktowizorze, więc te oczy są takie białe.
Tak.
Takie przerażające. Wiem, bo nasi znajomi, którzy mają dzieci, pokazywali nam takie screenshoty z elektronicznej niani, które naprawdę wyglądają jak z horroru.
Najgorsze jest to, jak włączasz nianię, widzisz, że to dziecko leży z otwartymi oczami, patrzy na ciebie, szybko idziesz do góry je uspać, a dziecko śpi. I wtedy jest takie...
Gdy tylko widzę, że już wstał, zapalam zdalnie światło w jego pokoju i mówię do niego przez kamerę, żeby czuł, że ktoś się nim zajmuje.
Wyobraź sobie, że jesteś takim dzieckiem, przepraszam, ale przychodzisz na ten świat, byłeś w cieplutkim, wygodnym łonie, podpiętym do
stępowiny,
która ci dawała jedzonko. Po czym nagle jest punkt 9 i tak... Łup, światła się włączają. Jakiś głos z eteru mówi: wstawaj, synu.
Halo, halo.
Co, synu, już pora na pobudkę, synu. Jest taki... Co się dzieje? Czy ja w tym wieku już mogę iść do psychologa? Mam 3 miesiące, ale czy już mogę iść?
Potem dzwonię od razu do mojej żony. Czasami muszę zadzwonić 2-3 razy, żeby w końcu odebrała. To jasne, że przebudziła się tylko dlatego, że do niej dzwonię. Mówię jej wtedy, że nasz syn już wstał i czeka na nią w swoim pokoju. Czas rozpocząć dzień.
Przebudziłem ci syna, wstawaj! Czy on w takiej sytuacji nie powinien założyć systemu elektronicznej niani u nich w sypialni, żonie? Żeby ją budzić, a później dziecko, żeby żona się mogła przebudzić. Wiadomo, że jak ktoś się ktoś budzi, to zanim otworzy oczy, przeglądnie TikToki i tak dalej, to dziecko już tam siedzi, czeka, patrzy, prosi.
Czy to jest Big Brother? Że on ma po prostu elektroniczne nianie w każdym pokoju i tylko... Halo, widzę, co robisz.
Widzę, że masz pełną pieluchę. Dzwonię po matkę. Jesteś u matki.
Dziś rano, jak zadzwoniłem, była w toalecie i gdy zapytałem, czy idzie po niego do pokoju, odpowiedziała, że najpierw pójdzie do kuchni zrobić im śniadanie, a dopiero potem go zabierze. Zażądałem, żeby zabrała go z pokoju natychmiast po toalecie i wzięła go ze sobą do kuchni, żeby mógł obserwować, jak robi śniadanie, bo już wstał, ale wkurzyła się na mnie i wytknęła mi, że czuje się inwigilowana i nie powinienem jej mówić, jak ma wyglądać jej poranna rutyna. To ona jest mamą i to ona wie najlepiej. Powiedziałem, że jej rutyna jest do dupy, bo nasz syn jest na nogach od godziny, podczas gdy ona śpi w najlepsze. Zawsze mi się serce kraje, jak to widzę. Może on potrzebuje zmiany pieluchy, może chce mu się pić, może po prostu chce już zacząć się bawić, ale musi czekać na mamusię. Czy to nie jest okropne?
Ja mam wrażenie, że nasz bohater takie sobie zrobił trochę Simsy w prawdziwym życiu.
Trochę tak,
to jest
nie?
Takie, kliknę i ona pójdzie zrobić śniadanie. Jest takie, Simsie, czemu nie idziesz zabrać dziecka? Z drugiej strony jest jednak ta jednostka chorobowa, którą nasza żona ma, nie nasza, ale żona naszego bohatera ma. I zastanawiam się, czy to nie jest też taki trochę część tej całego procesu, że ona po prostu, nie jestem do końca pewien, jak ta chroniczne zmęczenie działa, ale domyślam się, że to pewnie wpływa też na zaburzenia snu, na zdolność funkcjonowania później i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to też trzeba trochę wziąć pod uwagę. Natomiast powiem brutalnie, decydując się na dziecko, to są kurde odpowiedzialności. I trzeba godzić się z tym, że musisz brać odpowiedzialność za to dziecko też na siebie.
Tak, zgadzam się. Tutaj myślę, że medal ma dwie strony. Po pierwsze, nie powinniśmy się w ogóle wypowiadać, bo jesteśmy bezdzietnymi lambadziarzami.
Dokładnie, sami jesteśmy dziećmi jeszcze.
Więc nie mamy zielonego pojęcia o tym, o czym mówimy. Niemniej jednak...
Ja wiem o dzieciach wszystko.
Tak, teraz wam powiem. Z jednej strony jednak uważam, że rzeczywiście, mając do czynienia z dzieckiem, wszyscy nasi znajomi, którzy mają dzieci, mówią o tym, że zmienia się twój świat i trochę też... Zmienia się twoja poranna rutyna, już nie śpią sobie do 11 tak jakby chcieli, tylko no tak. Wiedzą, że dziecko się budzi o pewnej godzinie i oni też się wtedy automatycznie budzą. Z drugiej strony, ja przynajmniej pamiętam, że jak byłam małym gówniakiem, to nie jest tak, że rodzice są na nogach zawsze przed nami. Czasami bywało tak, że rodzice spali, ja wstawałam wcześniej, bawiłam się, a jak coś mi było, to zaczynałam płakać albo szłam budzić rodziców i było wszystko okej.
Okay. Uwielbiam te wszystkie historie, jak ludzie opowiadają, że śpią sobie smacznie, bo jest weekend i go odsypiają, a tam dziecko przychodzi i tak staje przed twarzą, tak ej, tato. I wtedy pierwszy odruch i tak, co to? I dziecko na drugim końcu pokoju tam na ścianie, o, synu, wstałeś już!
Tak, więc ja rozumiem, że dwuletnie dziecko nie może wyjść z łóżeczka, obudzić mamy, ale podejrzewam, że jeżeli coś by mu się działo, to by zaczął płakać i wtedy mama by się obudziła, tak?
Tak.
Natomiast czasami też chyba dzieci mają tak, nawet my jako dorośli mamy tak, że na przykład się na chwilę przebudzimy, mamy otwarte oczy i się zastanawiamy, idę dalej spać, czy nie idę,
Klaudia,
wstaję, czy jeszcze śpię?
Zdradzę ci tajemnicę. Prawdopodobnie jesteśmy jedynymi osobami na tym podcaście, które mają swobodę, żeby tak się przebudzić, tak idę jeszcze spać, nie idę.
Dobra, czy... ale w niedzielę sobie wyobraź tą sytuację.
Okej, dobra.
Więc wyobrażam sobie sytuację, w której to dziecko się przewraca na drugi bok, otwiera na chwilę oczy, rozgląda się, a ojciec już światło. Witaj, synu! Matka, przebudził się.
Czy dobrze, że jeszcze nie założył jakiegoś takiego czujnika źrenicy, że jak została złapana źrenica, to razu alarm, matkę tam wyrzuca z łóżka za szmatem, jedziesz, zajmujesz się dzieckiem,
Plus dodatkowa sprawa jest taka, że wydaje mi się, że to jest też bardzo drażliwy temat. Nikt z nas nie lubi być inwigilowany i gdyby właśnie, nawet w sytuacji, której nie masz dzieci, ale masz kamerę w domu i mąż dzwoni, czemu siedzisz tyle przed, idź zrób obiad. A co teraz robisz, bo trzeba zrobić podatki, idź do drugiego pokoju i ktoś kontroluje twoje życie, no to jest wkurzające.
To jest wkurzające. Chciałbym powiedzieć, że ten mąż jest strasznym dupkiem i nie rozumie sytuacji. Z drugiej strony ten mąż podjął decyzję, że żona została w domu, będzie się zajmowała dzieckiem, on bierze 6-dniowy tydzień pracy z 12-godzinną zmianą, żeby cała rodzina miała co jeść. Jakby ja to wszystko rozumiem, ale... kurczę, no to musisz też zrozumieć, jakie warunki panują w domu. Nie możesz też być takim trochę decydentem, że o, ja tutaj zdecydowałem, że wszyscy stajemy i się proszę się ubierać i działamy.
Zdalnie jeszcze o tym zdecydowałem. Więc myślę, że największym dupkiem w tej historii jest elektroniczna niania, bo daje nam koszmary przez to, co na niej widzimy.
Nie kupujcie elektronicznej niani, to jest bullshit. Jeżeli ktoś zrobi kiedyś film horror w całości z perspektywy elektronicznej niani, zarobi na tym miliardy.
No to my musimy to zrobić. Właśnie sprzedałeś miliardowy pomysł.
To będzie, jak nazywamy ten film? Paranormal...
Nianidity.
Okej, dobra. Przejdźmy do mojej historii, bo widzę, że poziom opadł. Czy jestem dupkiem, bo dałem mojej dziewczynie kryształ, który był podróbką?
To
czekaj, ja muszę się dowiedzieć tylko.
No.
O, muszę dowiedzieć. Czy kryształ to jest tylko ta taka srebrna miska przezroczysta? Czy mogę też powiedzieć, kryształ to jest taki kamyczek, który jest ładny?
Kryształ to jest kamyczek, który jest ładny. To jest
okay,
chyba wypolerowane specjalnie szkło.
Zawsze u mnie w domu się było kryształ na takie, wiesz, takie sążne kubasy z kryształu.
Tak, u mnie też. Albo takie miski na sałatkę.
One nie były, tam zawsze były stare przeleżane cukierki u mojej
babci. Tak było. Kryształ, metamfetamina, to chyba nie to. To chyba nie to. Kryształ, fachowo rzecz biorąc, to szkło ołowiane.
Aha.
Już wszystko wiesz?
Dobra. Bardziej wydaje mi się, że dziewczyna dostała tam trochę kryształu od swojego chłopaka, po czym dzwoni do niego, ej mordo, to nie kopię.
To tak jeszcze w nawiązaniu do oświadczeń.
Aha.
Mati zawsze mówi mi, że dostanę pierścionek z Chibo.
I się nie zorientujesz.
No to prawda, ja się w ogóle nie znam. Nawet nie muszą być to oświadczyny. W ogóle jak kupuje się mi biżuterię, no. Ja nawet nie wiem, czy na przykład jak dostanę coś złotego, to ja mogę to ugryźć? Dlaczego ludzie gryzą rzeczy ze złota, żeby stwierdzić, czy to złoto?
Bo kiedyś się dawało podrobione złoto, znaczy kamień zalaminowany, który miał udawać złoto i się gryzło, żeby sprawdzić, czy nie jest kruche.
A, czy się nie odłamie, o
tak.
To chodzi, dobra.
A później jakiś geniusz wpadł na to, żeby sprzedawać dzieciom czekoladki w kształcie monet zapakowane w złoty papierek i co niektóre głupie dzieci zjadały, to a później się okazało, że aluminium może być trujące.
Oj.
Na pewno.
Czyli widzicie, ja w ogóle się nie znam na biżuterii. Możecie mi dać pierścionek z kulki z automatu, ja będę myślała, że on był wart miliony.
Dobra, ale to teraz pytanie. Jeżeli kupię ci ten, załóżmy, pierścionek w Chibo, przepiękny, albo jakiś randomowy chłopak, randomowej kobiecie, nie dopatrujcie się niczego. Ktoś jej kupi, tej osobie drugiej, pierścionek w Chibo, jest przepiękny, jest wspaniały, ale nie jest diamentem z brylantem, obleczony złotą miedzią i tak dalej, ale jest piękny i się tej drugiej osobie podoba. Czy to jest dupkarstwo, czy nie?
Zależy.
Demet. Od czego?
Demet, nie mogę kupić pierścionka w Chibo. Zależy od tego, no, co tej osobie powiesz. Bo jeżeli dajesz jej pierścionek...
Co powiem? Oświadczam ci się.
No dobrze, nie mówisz nic, no, spoko. Ale jeżeli na przykład ona zakłada, ty wiesz, to diament.
Nie, no,
zapłaciłem dużo, prawdziwy diament. Ona chodzi po wszystkich, diament, patrzcie, co? Diament. A potem idzie do jubilera, on, stara, to jest pierścionek z Chibo.
Ten duży napis Chibo ci Chibo nie sugerował. Wszystkie osoby, które mówią... Maleńka, czy wyjdziesz za mnie? To jest pierścionek z diamentem. Ja wtedy wiem, że to nie jest diamentem. Możesz przede mną uklęknąć, powiedzieć, czy wyjdziesz za mnie? Dam ci, jestem Elonem Muskiem, ale w ciele Matsa Mikkelsena, a to jest pierścionek z diamentem. Powiem, mordo, nie.
To nie, nie jest pierścionek,
to nie jest z, pierścionek diamentem.
Z diamentem. Poza tym ma wielki napis Chibo.
Może? Mam 26 lat. Spotykam się z Natalią. Na moim biurku dla dekoracji mam różne kamienie imitujące szmaragdy, diamenty i tak dalej.
Fajnie, super.
Ale zrobione ze szkła. Wszystkie wyglądają bardzo realnie. Realistycznie? Realnie?
Realistycznie.
Realistycznie. Natalia, jak je zobaczyła, to zapytała, czy może zabrać sobie jeden, żeby jej o mnie przypominał. Niewiele się zastanawiając, powiedziałem, że może sobie wybrać, który tylko chce. Reszta wieczoru i nocy przebiegły bardzo spokojnie. Rano Natalia, wychodząc, zabrała sobie jeden z kamieni i pożegnała się ze mną.
Przepraszam, ale zdanie, reszta wieczoru i nocy przebiegła bardzo spokojnie, brzmiało, jakby zabrała jakiś kamień i on się bał, że on w nocy otworzy jakiś portal, ale na całe szczęście nie otworzył.
Rano Natalia, wychodząc, zabrała sobie jeden z kamieni i pożegnała się ze mną. Po kilku godzinach odebrałem telefon, gdzie usłyszałem wściekły głos Natalii, krzyczącej na mnie, że kamień, który jej dałem, jest sztuczny. Zapytałem ją, jaką to robi różnicę. Odparła, że po przemyśleniu postanowiła sprzedać kamień, ale jubiler szybko odparł, że to podróbka. Odparłem, że nie sądziłem, że go sprzeda, więc nie mówiłem, że nie jest prawdziwy.
Ale też nie powiedział, że jest prawdziwy. Nie, no to jest wspaniała sytuacja.
Ale wyobraź sobie, że przychodzi do ciebie dziewczyna i myślisz, ona mnie kocha, bo za to, jaki jestem, a ona widzi na twoim biurku, nie wiem,
pomiędzy...
Tak, widzi figurka hipopotama z Kinder Niespodzianki. Kamień. Musi być bogaty.
Mogę, żeby mi o tobie przypominał? On, dobra, bierz. Ona idiota, ona idę do Lombardu.
Całą noc leżała. On mówi, że noc przebiegła spokojnie, bo on spał, a ona z otwartymi oczami.
Tak.
Ale się jutro dorobię.
Widzisz, tutaj jest właśnie ta sytuacja, o której mówiłam.
To jest problem
mówiłam.
Z komunikacją. Ona nie powiedziała, w jakim celu chce ten kamień.
On nie powiedział jej, że jest prawdziwy,
no,
ale też nie powiedział, że nie jest prawdziwy.
No, ale
więc nie
co?
Jest dupki.
Czy jak wchodzisz do kogoś, na logikę, przychodzisz do kogoś i nawet jeżeli to jest obrzydliwie
prawda,
bogaty człowiek i leżą mu diamenty na stole.
Na biurku.
Tak. I mówisz, ej, mogę jednego, spoko, masz, bierz.
Oh, you foolish mortal. Nie, no to jest rzeczywiście prawda. Przychodzisz do kogoś, do open space'a w biurze i tak ktoś ma jakieś kamienie, a ty tak... szmaragdy na biurku, nie boi się, idiota, może mi da.
Kto jest dupkiem?
Jubiler,
bo powiedział prawdę. Zepsuł im związek. Uwielbiam w ogóle to oburzenie. Jak śmiałeś mi dać sztuczny kamień, ty. Sztuczny chłopaku.
Sztuczny chłopaku. A moje intencje, nieważne jakie miałam intencje, były dobre. Okej. Dobra, to teraz moja historia i ona też będzie dotyczyła rzeczy, które leżą, ale w domu.
Co może leżeć w domu?
Na pewno nie ciało. To mogę ci zaspoilerować.
Okej. Co może komuś leżeć. Nieważne, jedźmy dalej.
Czy jestem dupkiem, bo powiedziałem mojej dziewczynie, że to w jaki sposób urządziła swoje mieszkanie mnie zawstydza i dlatego nie zapraszam do niej znajomych.
Ale czy to jest twoje mieszkanie, czy jej mieszkanie?
To jest jej mieszkanie.
I ona sobie je urządziła?
Tak.
A on nie zaprasza do niej znajomych?
Tak.
Ale on u niej mieszka?
Bo się wstydzi. Nie, nie mieszka.
To what the fuck, bro? Jesteś dupkiem na start. Jedziemy.
Jedziemy z tym dupkiem.
Jedziemy z nim.
Jedziemy po nim. Jak po łysej kobyle.
Oh yeah.
Jestem z moją dziewczyną od roku. Jest mądra, zabawna, jedyna w swoim rodzaju.
Tak ja.
Zgadza. I jeszcze piękny jest.
Oh yeah.
Uwielbiam spędzać z nią czas. Zawsze się świetnie bawimy razem. Jedyne, co mnie w niej odrzuca, to to, w jaki sposób urządziła swoje mieszkanie. Obiecuję wam, że jej zmysł dekoratorski jest idealnym odbiciem jej zainteresowań, ale nie w dobrym tego słowa znaczeniu.
Co może być złym zainteresowaniem, żeby paskudnie udekorować dom? Na przykład jeżeli ktoś ma chorą manię kolekcjonowania starych zabawek z EP, na przykład śmierdzieli.
EP, wielka frajda.
I wyobraź sobie, że teraz masz od dziecka wielką zabawkę na śmierdziele.
No to... Śmierdziele, śmierdziele, one sprąd mają wiele.
Dziękuję za twój wkład muzyczny.
Dziękuję.
To może być zła pasja.
Jeszcze jak trochę wycieka z nich coś, bo mają 20 lat.
Jakiego ty miałaś śmierdziela, z którego coś wyciekało?
No a po 20 latach, jak myślisz, co z tym slajmem w środku się
tam robiło? Nie było slajma, one miały taki woreczek zapachowy w środku.
A woreczek to był? No. To ja inaczej to pamiętam.
To co ty robiłaś z tymi śmierdzielami?
Jezu, to jak ja miałam śmierdziele?
Może to była skarpeta twojego starego.
Ja też uważam, ale to tylko moje zdanie, żeby nie było. Mogę teraz sobie... Nie powiem tego.
Nie, dawaj, proszę, jak już zaczęłaś, dawaj.
Oni mnie znienawidzą.
Niech cię nienawidzą, Klaudia, mi się już dostało za koty.
To taki pokój otaku.
Klaudia, wiesz co? Chcę zakończyć ten podcast. Mam dość. To dlatego mnie pozwalasz mojej waifu poduszki kupić, tak?
Może. Aczkolwiek w jednym z podcastów dowiedzieliśmy się, że poduszka waifu może uratować małżeństwo.
Może, więc... Jeżeli nie słuchaliście jeszcze tego podcastu, to żałujcie.
Ale to też zależy... Nieważne. W jednym pokoju poświęciła całą ścianę animacjom takim jak Futurama, South Park, czy ma tam figurki dziwnego kolesia z trójkątem na głowie.
Kto to jest dziwny koleś? Jezus? Bóg? No przecież Boga czasami pokazują z takim trójkątem i z okiem.
Wydaje mi się, że chodziło o tego kolesia. Ja się nie znam.
No.
Taki wielki trójkąt metalowy. Triangle Head to się nazywa.
Pyramid Head jakoś tak.
Pyramid Head, coś takiego. Jezus. Nie o niego chodzi.
Nie o tego. To nie to anime.
Ma jedną ścianę poświęconą animacją. Jest South Park, Futurama, Jezus Chrystus. No Mateusz.
Pasja.
Mateusz.
Wyobraź sobie, że masz cała ściana na anime, cała ściana na, nie wiem, gry, po czym masz Shreka i Jezusa.
W innym pokoju ma wystawkę zmumifikowanych owadów, ale nie motyli czy ciem, a pająków, ogromnych chrząszczy czy patyczaków. Łazienka jest w stylu morskim. To raczej normalne, prawda? Prawda, Mateusz, prawda?
Dopóki mówimy o salonie, jest okej. Okay. Jestem w stanie to zaakceptować, tym bardziej, że patrząc za nami jest też duża wystawka figurek, masek i tak dalej. Nie jestem pewien co do pokoju z robakami, ale to nie jest pierwszy raz, jakbym u kogoś to widział. Pamiętam, że nawet kiedyś była chyba seria gazet, gdzie można było zbierać takie owady i zwierzaki, bo chyba były też skorpiony i raki, które były zalane w plastiku. Więc to nie jest tak, że to nie jest nic normalnego. Ale nie jest to też coś, gdzie ja bym nie miał przyjemności z posiedzenia tam, ale jeżeli ona ma przyjemność, to good for her.
Dobra, ale mówiłeś, że salon, okej, okay, ale co, no. Łazienka jest oazą spokoju i tam powinno być normalnie?
No jeżeli jest styl morski, to wyobrażam sobie, że jest dużo błękitnego, że jest przezroczysta deska, jak się otwiera takie pływające w wodzie rzeczy.
Jezu, pamiętasz
to?
Te deski?
One szybko żółkły i dużo rzeczy. I widać było przez nie, jeżeli ktoś zostawił ślady po hamowaniu w środku.
To raczej normalne, prawda? Mylicie się. Zamiast delfinów ma w niej lampę zrobioną z wypchanej kolczastej ryby, czy zdechłe koniki morskie w formalinie. Wisienką na torcie jest spreparowane ciałko goblina nad toaletą.
A skąd tego goblina wzięła?
No spreparowane, że wiesz.
A, okej. Okay.
Tak, okay. Takie niby okay. Ciałko.
Ale co ma goblin do morza? Czy on tam wpadł i go wyłowili?
Nie wiem, aczkolwiek pamiętam, że jak byłam mała, no. To po internecie krążyły takie zdjęcia, że niby małe... szkielety goblinów, albo syren, albo najwięcej to było małych szkieletów elfów. I ja myślałam, że to prawda.
Ale że gdzie były?
Bo jak jest zdjęcie w internecie...
To wierzysz w to.
To wiesz, że to jest prawda. Dlatego zawsze.
Jak nas ludzie słuchają w internecie, to wierzą we wszystko, co mówimy.
Koniecznie.
Musicie. Wszystko, co to mówimy, jest prawdą, czystą prawdą i tylko prawdą.
Powiedziałbym, że większość mebli w jej domu jest okej. Na pierwszy rzut oka mieszkanie wydaje się stylowe i nowoczesne. Dopiero jak się przyjrzycie rzeczom stojącym na półkach, dostrzeżecie jej dziecinne zapędy. Przez to nie chcę zapraszać do niej wspólnych znajomych, a już zwłaszcza tych z mojej pracy. Wstydzę się jej gówniarskich upodobań. Raz złamałem się i przyszedłem do niej w odwiedziny z kolegą ze studiów. Potem wysłuchiwałem od niego, jakie to dziwne, że moja dziewczyna zbiera wypchane insekty.
I to było największym problemem. Nie goblin siedzący w łazience.
Ej, akurat zupełnie szczerze.
No.
Do tej pory to wszystko, co usłyszałam o mieszkaniu tej bohaterki.
No.
Dobra, to nie jest mój styl, ale... powiedziałabym,
ma swój klimat, nie?
Nice, klimacik.
Na przykład pamiętam, miałem kiedyś koleżankę, która miała normalne mieszkanie, takie normalne, jakbyście sobie wyobrażali, stereotypowe, ale jej tata, który był zapalonym gamerem, dostał zgodę na to, żeby jedną rzecz w tym mieszkaniu zrobić.
Dajesz.
Kupić. I kupił sobie, wiecie, jak są czasami takie pod krzaki, roślinki, takie, nie wiem, podstawki, no, kwietniki, nie wiem jak to nazwać. I kupił to w kształcie takiej kolumny, która była takim diabłem podtrzymującym ten kwiatek na górze. Wyglądało to genialnie, tylko że w całym domu się trochę gryzło z całym bezdrowiem.
Ale był dumny.
Ale był dumny, bo to był jedna jego roślinka, sam ją podlewał, pielęgnował, było nice.
Ale wyobraź sobie, że idziesz do kogoś w odwiedziny, no, i on ma spreparowanego goblina nad toaletą. Nie uważasz, że to jest najbardziej cool osoba, jaką spotkałeś?
Znaczy, jak miałbym zatwardzenie, to na pewno wtedy bym się go pozbył.
W mojej pracy raz w miesiącu spotykamy się całym zespołem na drinki u kogoś w domu. Co miesiąc zmienia się gospodarz tych spotkań i tym razem wypadło na mnie. Niestety w moim mieszkaniu trwa remont i moja dziewczyna zaproponowała, żebym zaprosił kolegów i koleżanki do niej. Odmawiałem, ale ona naciskała, więc w końcu jej powiedziałem, co uważam o jej stylu wnętrzarskim. Posmutniała i powiedziała, że to jej mieszkanie i zbiera w nim rzeczy, które ją uszczęśliwiają. I że to ja zachowuję się jak
pięknie,
gówniarz.
Pięknie, tak się robi, tak się ukróca gościa bez smaku.
Teraz czuję się jak dupek. Powinieneś.
Powinieneś.
Jeżeli dzielisz z kimś mieszkanie, to wiadomo, że trzeba wypracować kompromis. Tak. Ale jeżeli to jest w pełni jej mieszkanie.
Dokładnie. Wstydzę się tam chodzić. A co jeżeli grupie ludzi to się spodoba? Co jeżeli ktoś z tej ekipy stwierdzi: ej Ryju, twoja dziewczyna ma zarąbiste mieszkanie.
Twoja dziewczyna ma pasję. Wow, nie zawsze się to zdarza.
Dokładnie. Ja lubię przychodzić do kogoś, gdzie u niego jego mieszkanie ma duszę i pokazuje czymś, czym ktoś jest zainteresowany.
Tak, mówi coś o osobie, która w nim mieszka. A tak, nie, że to tylko takie, że wygląda jak pokój hotelowy, mógłby tam mieszkać każdy. Tylko z rzeczy, które są dookoła, możesz powiedzieć coś o tej osobie. To jest dokładnie najważniejsze. I zwłaszcza jeżeli dotyczy to dorosłej kobiety, która pracuje na siebie, pracuje na te rzeczy, które kupuje, która się wyprowadziła od rodziców i w końcu może zrobić mieszkanie dokładnie tak, jak zawsze wymarzyła.
Po czym znalazła sobie chłopaka, który tego nie akceptuje. Ja jestem ciekawy, czy on na przykład zanim się zaczęli spotykać, albo jak się spotykali na początku, czy wiedział o jej pasjach i czy już wtedy jakby jej komunikował: ej, to nie jest normalne.
Stary, jesteś nudny po prostu.
Dokładnie. A ty jak sobie wyremontujesz dom? Zara Home?
No, ej, ja bym chciała. Nie, dupkiem jest nasz bohater, bo jest nudziarzem.
100%.
Proszę cię, goblin nad toaletą? Lampka z wypchanej ryby?
Ej, to jest zarąbiste.
To jest ekstra.
To jest nice.
Słuchacze wysłali nam historię. Teraz ją przeczytam. Będzie pysznie.
To wersja techno.
Czy jestem dupczynią, bo chcę postawić ultimatum mojemu kierownikowi, żeby wybrał albo ona, albo ja. Ale czy to jest tak, że to jest taki romansik poza pracą i kierownik wybrał sobie dwie pracownice miesiąca i z nimi próbuje coś romansować i teraz trzeba postawić ultimatum albo ja, albo ona?
Nie, to byłoby nieetyczne.
Dokładnie, tego nie róbcie, tego nie wolno robić, to jest niemoralne.
Dawać ultimatum swojemu kierownikowi. Nie, żartuję. Oczywiście to jest niemoralne, żeby mieć romans w pracy, gdzie dwie osoby są na różnych szczeblach władzy, jeżeli można tak powiedzieć.
Tak, bo to by sugerowało, że ktoś wykorzystuje swoją
pozycję.
Chyba, że się wtedy pójdzie do HR-ów i się zgłosi: pani HR, ja jestem gotowa, żeby się spotkać z moim kierownikiem, nie wciągnął mnie w to żadną manipulacją i będzie gites. A pani HR wtedy powie, że bym tak chciała. Mam na imię Ida i mam 30 lat.
Cześć Ida!
Cześć Ida,
pozdrawiamy.
Piękne imię Ida.
Piękne, no.
Jestem wieloletnim pracownikiem firmy reklamowej. Bardzo lubiłam moją pracę i cieszę się, że tam trafiłam. Nie stwarzam konfliktów i nigdy nie miałam problemu z ludźmi z pracy. 2 lata temu... Czy ty chodziłaś w ogóle do pracy? Jak można powiedzieć, że przez 2 lata się nie miało konfliktu z ludźmi z pracy?
Bez kitu.
To tak by się nie chodziło do pracy.
Tak. Generalnie praca, jako dorosły człowiek...
polega na konfliktach.
W sumie zawsze może być tylko jako dorosły człowiek, ale tak, polega na tym, żeby mieć dramy i żeby mieć konflikty z
dokładnie,
ludźmi.
Dokładnie, bo inaczej nie ma sensu, nie ma motywacji, żeby iść do tej
tak,
pracy.
Tak, dokładnie. Musisz mieć jakiegoś arcywroga w pracy.
Tak, tak. Ja miałem samych arcywrogów. Czy to jest problem ze mną, czy z nimi?
Zastanówmy się.
2 lata temu do naszego działu dołączyła starsza kobieta. Nazwijmy ją Krysia. Dodam, że Krysia ma spore, wieloletnie doświadczenie w tym, co robimy. Ale mam wrażenie, że przechodząc do nas z innej firmy, jej wiedza jakby wyparowała. Zdaję sobie sprawę, że nie jest już najmłodsza i niektóre rzeczy, jak na przykład nowy program do obsługi magazynu czy faktur, może stanowić problem. Moje problemy zaczęły się już pierwszego dnia, gdy Krysie trzeba było wszystkiego nauczyć. Minęły już prawie 2 lata, a ja dalej muszę tłumaczyć oczywiste rzeczy.
Dwa lata?
Damn!
To i tak długo wytrzymałaś. Ale pojawił się arcywróg. Już jest dobrze. Tak, już masz prawdziwą pracę.
Ja muszę tłumaczyć oczywiste rzeczy, pilnować, by wszystko zostało dobrze zamówione i zafakturowane, ponieważ w dalszym ciągu pojawiają się błędy. Najgorsze jest zachowanie Krysi. Jest osobą niesamowicie irytującą. Gęba jej się nie zamyka. Opowiada w koło o swoich życiowych perypetiach, o intymnych sprawach, zamęcza mnie i innych współpracowników swoimi osobistymi problemami. To jest kolejna osoba, która potwierdza, nikogo nie obchodzi twoje dziecko, twoje zdjęcia twojego dziecka i nagrania twojego dziecka.
Chyba, że masz bardzo bliską relację z kimś w pracy, to wtedy spoko. Ale jeżeli podchodzisz do nowej osoby, ej siema, bo ja mam problemy z mężem, chodź na kawę.
Podczas rozmów przez telefon krzyczy, jakby miała problemy ze słuchem. Przeklina, jest ordynarna, a do tego w okropny sposób mówi o klientach. Nie rozumie aluzji, nie docierają do niej żadne prośby o spokój, ciszę i powstrzymanie się od komentarzy. Zgłaszałam to do kierowników kilka razy, ale mam już dość, ponieważ nic się nie zmienia. Dodam, że ciał HR nie funkcjonuje u nas w firmie w należyty sposób. Nie chcę zgłaszać tego dalej, bo wiem, że atmosfera będzie napięta. Inni współpracownicy również informowali kierownictwo, że mają z nią problemy. Praca, która dotychczas sprawiała mi przyjemność, stała się koszmarem. Każdy dzień spędzony z Kryśką jest męką. Gdy myślę, że będę musiała spędzać z nią 8 godzin, zaczyna mnie boleć głowa. Czuję się, że zaraz wybuchnę. Mój stan psychiczny poważnie się pogarsza. Miewam ataki paniki z jej powodu.
O, niedobrze. Bardzo to, niedobrze. To, nie, to już jest grubo.
To już jest ten słaby case arcywroga. To nie jest ten śmieszny arcywróg, z którego się pośmiejecie, że co za cebil, co zrobił. Nie, to jest ten arcywróg, którego nie chcecie mieć w pracy. Do tej pory wszystko znosiłam, bo Krysia kończy w przyszłym roku 60 lat i planowo powinna przejść na emeryturę. Dowiedziałam się jednak, że może jej zostać przedłużona umowa. Czy jestem dupczynią, bo chcę postawić ultimatum mojemu kierownikowi, żeby wybrał albo ona, albo ja?
Myślę, że nie jesteś dupczynią, dlatego że jeżeli rzeczywiście tyle to trwa i nic się nie zmienia i to zgłaszałaś, to ja rozumiem twoją frustrację. Zastanawiam się tylko, dlaczego jednak nie decydujesz się, żeby pójść z tym wyżej. Mówisz, że nie chcesz robić problemów, ale jeżeli problemy z Krysią dotyczą na przykład całego działu, że to nie jest tylko, że ty masz z nią problem i tak, ale kablujesz.
Wydaje mi się, że w korporacjach też jest taka dziwna hierarchia, której się powinnaś trzymać, że zwykle nie idziesz do przełożonego swojego przełożonego, bo to trochę umniejsza jego kompetencją i tak dalej, to jest źle postrzegane, więc trochę rozumiem, że Ida stwierdziła, fakt jest, nie będę szła dalej, no bo też chcę wyglądać profesjonalnie, a jeżeli jej kierownicy nie potrafią, czy tam kierownik nie potrafi zrobić z tym porządku, no to trochę jest brak z jego strony kompetencji do zarządzania.
Tak, myślę, że nie jesteś dupką. Niestety chciałabym, żeby było inaczej, ale mam wrażenie, że bardzo często na rynku pracy tak jest, że nic się nie robi w twojej kwestii, dopóki nie zagrozisz ostatecznym rozwiązaniem, czyli rozwiązaniem umowy. Że nawet bardzo często to dotyczy jakichś tam awansów czy premii, na zasadzie, że dopóki nie powiesz, wiecie co, to ja w takim razie odchodzę, to nie, jednak się znajdą pieniądze w budżecie, jednak tylko żartowaliśmy, że nie ma awansów w tym miesiącu.
Tylko takie granie wabank ma pewien limit.
No tak.
Tak więc, Ido, trochę cię rozumiem, a z drugiej strony mam wrażenie, że nie jesteś jedynym odbiorcą tych problemów. Bo mam wrażenie, że cały dział ma z tym problemy, więc może zanim zrobisz taki pochopny ruch, o ile go mogę tak nazwać, to ja bym pierwsze spróbował z całym działem, nie wiem, podpisać jakąś wspólną petycję albo jakiegoś wspólnego maila, żeby kierownik w końcu się zajął tym problemem. Żeby wysłali Krysię na zasłużoną emeryturę, bo po tylu latach pracy się zasługuje. Należy każdemu.
To wy to robicie dla jej dobra.
Dokładnie, powiedzcie, że Krysia po prostu już widać, że ona potrzebuje plaży na Bahamach, z dala od was, żebyście jej nie słyszeli już tak dobrze.
Tak jest, i jej przekleństw. Także życzymy ci dużo siły na Krysie i mamy nadzieję, że ta sytuacja dobrze się rozwiąże. Dziękujemy też za twoje miłe słowa w wiadomości.
Przyszła Kryska na Matyska.
Ty jesteś Matys.
Nie jestem Matys.
No trochę, taki podobny. W każdym razie, jeżeli chcecie wysłać nam swoją historię, to zróbcie to na
para.absurdu@gmail.com.
Zachęcamy was także do tego, żeby obserwować nas na Instagramie i TikToku, para.absurdu, na YouTubie też. Wiecie, co robić.
Dokładnie.
Słyszymy się za tydzień.
Obserwujcie nas na Spotify'u i do następnego odcinka. Pa, pa! Pa!